Radio Filozoficzne Set Kontra zaprasza do wysłuchania kolejnego filozoficznego przeglądu prasy. Jest 28 stycznia 2016 roku. Zaczynamy od lektury Rzeczpospolitej, numeru dzisiejszego.
Moją uwagę przykuł artykuł ze strony A12 zatytułowany Ludzie z lepszego plemienia. Otóż krytykę wzbudził opis dziennikarki na jej koncie twitterowym. Owa dziennikarka opisała swoje konto na Twitterze w taki sposób. Katoliczka, Polka, dziennikarka, prezenterka programu, suma dnia w telewizji Republika, tutaj 3. prywata. Tyle. Otóż krytyka, jaka spłynęła na ową dziennikarkę, zwraca uwagę na możliwą identyfikację plemienną. Inny z internautów opisał, że nie rozumie, po co takie rzeczy pisać w opisie. Zaznaczył czerwonym podkreśnikiem katoliczka Polka. I tutaj chciałbym zwrócić uwagę na dwoisty problem. Pierwszy to taki, czy z naszych opisów, z naszej identyfikacji rzeczywiście uzasadnione jest zarzucanie, że oraz określanie, czy powinniśmy wyrzucać takie opisy jak Polak, katolik, bądź wyznawca innej religii, człowiek innej narodowości. A natomiast drugi, czy potrafimy jeszcze odłączyć to, co się dzieje w sieci, nasze konto twitterowe, czy konto na Facebooku, czy już nie tylko to, co zamieszczamy w internecie, ale również sposób, w jaki opisujemy nasze konto, to już jest dokładnym odzwierciedleniem tego prawdziwego ja, prawdziwych nazw w rzeczywistości, czy... Tak.
Wydaje się, że dokonujemy wyboru tych elementów naszej osoby, które uważamy za konstytuujące naszą tożsamość i chcemy podzielić się z innymi tym, co uważamy za istotne dla naszej tożsamości. I ten wybór zawsze jest jednak jakoś uzasadniony społecznie i indywidualnie. No, każdy mógłby podać dowolną swoją cechę, którą uznałby za istotną dla swojej tożsamości, ale podaje te, które są dla niego ważne. No, powiedzmy, jako przykład podam, no, brałem udział ostatnio w dyskusji filozoficznej i osoby nieznane mi wstawały na sali, przedstawiały się, podając swoją tożsamość zawodową. Na przykład ktoś wstawał i mówił, chcę zabrać głos, jestem profesorem chemii. Jako chemik muszę powiedzieć, że na przykład zgadzam się, czy nie zgadzam z prelegentem. I wtedy ta identyfikacja była relewantna, ona była istotna dla sytuacji, bo ktoś przedstawiał się swój punkt widzenia za pomocą swojej tożsamości. I teraz ktoś, kto pisze, że jest katolikiem albo Polakiem, również może mieć taką intencję, żeby przedstawić pewien zespół emocji, poglądów, idei, jakiejś symboliki, która towarzyszy jego życiu i jest istotna. Ale dlaczego to się spotyka z krytyką? Bo wydaje mi się, że żyjemy w takich filozoficznych czasach, gdzie w ogóle silne tożsamości spotykają się z krytyką. Uważa się, że jeżeli ktoś ma silną tożsamość, tak jasno określoną, to są dwa podejrzenia. Po pierwsze, że jest zbyt zdeterminowany, że jak ktoś powie, że jest katolikiem, to już od tej pory będzie mówił już tylko jak katolik, tak jakby z urzędu. A drugi lęk jest taki, że jeżeli ktoś się za silnie określi, to będzie niechętny albo nienawistny w stosunku do innych tożsamości. I te lęki są dzisiaj w społeczeństwie.
Znaczy pytanie, dlaczego z kolei ta deklaracja katolicyzmu wywołała rozmowę czy dyskusję? Czy to jest problem, że właśnie, że się tak silnie określa właśnie, że silna identyfikacja z religią? Czy może to jest problem po prostu roli religii w dzisiejszym świecie, że jakby, znaczy są, jakby widzę tutaj dwie sprawy, że z jednej strony może to, że ktoś jest katolikiem, czy wyznawcą innej religii, że to jakby w dzisiejszym świecie jest spychane na margines. To jest jego sprawa, że jakby, że religia ma być sprawą indywidualną, dlaczego on ma to tak się tym obnosić. A z drugiej strony to też jest bardzo silna deklaracja, bo tak naprawdę jeżeli mówimy, ktoś powie, że jest katolikiem, to oznacza, że w takim razie teraz każdy może go punktować, czy na pewno postąpił tak jak katolik, czyli czy na pewno dobrze naśladuje przykład Jezusa Chrystusa, a z drugiej strony człowiek jest grzeszny, więc wiadomo, że potknie mu się noga zawsze. Zawsze jakiś grzech się wtargnie i to jest bardzo odważna deklaracja, no bo nie trudno w takim razie o zgorszenie ze strony postronnych osób, które powiedzą tak, katolika, potem coś tam się...
Ale no myślę, że każdy ma prawo komuś punktować, że jest niekonsekwentny, no bo nie jest katolikiem ten, kto powiedzmy tylko się tak deklaruje i powiedzmy zachowuje to dla swojej prywatności. No, religijny prawdziwie jest ten, kto realizuje to jakoś w przestrzeni publicznej. Tak więc ktoś deklaruje jako katolik, a nie widać tego, że żyje jak katolik, no to nie jest katolikiem naprawdę.
Chciałbym zwrócić uwagę na jeden komentarz, jaki padł. Otóż napisane było, że jest to istna identyfikacja plemienna. A czy określenie siebie jako określenie narodowości, jako Polak, czy swojej wiary, a czy może to być sprowadzone do prostej identyfikacji plemiennej? Czy implikuje jednoznacznie to, że w jakimś stopniu wykluczam osoby z innej narodowości, osoby z innej wiary, jeżeli deklaruję moją wiarę? Ponieważ myślę, że właśnie identyfikacja plemienna do tego się sprowadza.
No, w antropologii rzeczywiście podkreśla się często, że identyfikacje plemienne na ogół w historii ludzkości miały też charakter negatywny. Znaczy plemiona nie tylko się konsolidowały przez wzajemne relacje pomiędzy członkami plemienia, ale również przez pewien sąd, że inni nie należą do tego plemienia. Czyli była zawsze dosyć jasna definicja, kto nie należy. I czasami dosyć radykalna, to znaczy na przykład niektóre plemiona nie uważały innych nieczłonków plemienia za ludzi na przykład w ogóle. Więc tego rodzaju separowanie się było charakterystyczne dla wspólnot plemiennych. Więc jeżeli ktoś używa tego słowa, tożsamość plemienna, to ma na myśli taką właśnie pierwotną formę, gdzie na zewnątrz jest ktoś wrogi, obcy i tak dalej. Czyli to jest pejoratywne. Natomiast wcale taki być nie musi, wydaje się, i mówi się na przykład dzisiaj o takim nowym trybalizmie, że łączą się ludzie w grupy społeczne za pomocą jakichś wspólnych działań i relacji poziomych, które są bardzo silne, ale nie obejmują czegoś takiego jak naród na przykład, czyli pewne idei, wspólnej historii. To są więzy silne, ale nie oparte na pewnej ideowej, historycznej, symbolicznej oraz moralnej podbudowie i tym samym mają zupełnie inną temperaturę.
No natomiast ja bym katolicyzmu na pewno nie określił jako religię plemienną, bo istotą albo bardzo ważnym elementem katolicyzmu jest jej misyjność. To znaczy, jak czytamy Ewangelię, to ostatnie słowa Chrystusa przed wstąpieniem do nieba to było głosie Ewangelię na cały świat, nauczacie wszystkie narody. Tak więc no, to jest taka religia egalitarna i ona no, nie jest ze swojej istoty, nie jest zarezerwowana dla określonego plemienia czy określonej narodowości.
Tak, rzeczywiście, ze względu na aspekt misyjny oraz na to, co wcześniej podkreślałem, zakorzenienie tej tożsamości w ideach, w pewnej podbudowie intelektualnej sprawia, że mówienie w tym przypadku o tożsamości plemiennej jest chybione.
Dzisiaj czytałem tygodnik Gazeta Warszawska i postanowiłem iść nieco inną drogą i nie skupiać się na jednym artykule, natomiast skupić się na pewnym pojęciu, które tutaj się często przewija odnośnie uczestników Marszu Komitetu Obrony Demokracji czy władz Unii Europejskiej, mianowicie na pojęciu lewactwa. No jest to termin, który często się przewija w debatach, przede wszystkim na forach internetowych, gdzie jest dużo emocji. Natomiast no, chciałbym się tak jako filozof, czy my tutaj wspólnie byśmy się chcieli zastanowić, no, co mają na myśli te osoby, które używają tego pojęcia, co to pojęcie tak naprawdę znaczy. Gdybym ja spróbował określić, to myślę, że no, lewactwo jest tym pewnym nurtem światopoglądowym, którego cechuje negacja. Właśnie, że tak chyba to lewactwo najłatwiej określić przez negację. Negację przede wszystkim pewnego tradycyjnego, zasanego systemu wartości tej cywilizacji łacińskiej, a szczególnie tych wartości ukształtowanych na łonie chrześcijaństwa. No i właśnie, ten termin lewactwo pochodzi co prawda od lewicy, które samo w sobie nie jest pejoratywne, natomiast osoby, które posługują się terminem lewactwo, no z reguły dążą do tego, żeby kogoś, powiedzmy, no, jeżeli nie dyskryminować, to przynajmniej jakoś obrazić, czy przynajmniej no, określić kogoś w sposób, no, powiedzmy, krytyczny.
Myślę, że ten termin ukuł się w przeciwieństwie do takich terminów określających ludzi o konserwatywnych poglądach, jak często się słyszy konserwa, czy narodowiec. Mhm. A często możemy też przeczytać, kiedy czytamy komentarze na temat europejskich elit rządzących poszczególnymi krajami, jeżeli mają takie skrajnie lewicowe poglądy, określa się często czasem tych ludzi jako lewaków, aczkolwiek trudno, myślę, skategoryzować to do wąskiego pojęcia poglądów lewicowych, ponieważ moim zdaniem nie pojawia się to w poważnych dyskusjach, w poważnych debatach. Jest to bardziej forma takiego komentarzu nieformalnego, określenia jak chociażby z drugiej strony na ludzi konserwy.
Mhm. Mi się wydaje, że właśnie ciężko zdefiniować, powiedzieć, co, w jakim znaczeniu używamy tego słowa w takiej mowie, którą spotykamy na co dzień w mediach na przykład. Mhm. Ponieważ po pierwsze każdy używa go inaczej, mam wrażenie. Jeden poseł nazywa lewakami tych, co piją sojową latę albo jedzą kapustę czy sałatę i jeżdżą na rowerze. Inni po prostu właśnie uważają, że są to osoby, które walczą z wartościami chrześcijańskimi. Na przykład profesor Wolniewicz, zdaje się, ma taką definicję lewactwa. Wydaje mi się, że... No a właśnie inny przypadek to może być określenie jakichś osób ze skrajnie lewicowymi poglądami, na przykład, nie wiem, środowiska krytyki politycznej może, czy jeszcze bardziej lewicowy. Mhm. Wydaje mi się, że to jest jakieś zjawisko bardziej socjologiczne, że na przykład można by rozpatrywać to w kontekście takiej walki w społeczeństwie, którą obserwujemy, że z jednej strony mamy właśnie tych, jak to w poprzednim artykule omawialiśmy, Polaków, katolików, a z drugiej strony mamy lewaków. Także jeżeli ktoś chce tak radykalnie nazwać się właśnie Polakiem, katolikiem, znaczy nie ma nic złego być Polakiem czy katolikiem, tylko w tym sensie, że to jest ta, właśnie to, co mówiłam wcześniej, ta rzecz, która dla niego jest najbardziej taka definiująca go. No bo czy to znaczy, że ta pani będzie prowadziła konto swoje na Twitterze, pisząc tylko i wyłącznie o Polsce i o katolicyzmie? Wydaje mi się, że pewnie nie, ale jeżeli ktoś tak radykalnie do tego nawiązuje, to z drugiej strony właśnie osoby, które mają właśnie poglądy takie bardziej, powiedzmy, europejskie czy tego typu, no to będzie mówił, to są lewacy. Na poparcie tego może zacytuję krótko, bo spotkałam się ostatnio z wypowiedzią profesora Wolniewicza z Telewizja Republika i on mówi coś takiego, że ono, czyli chrześcijaństwo w Europie, gwarantuje prawdziwy podział władzy, podstawowy podział jest na władzę świecką i duchową. Te dwie siły trzymają się w równowadze, to nad tym została zbudowana Europa. I on mówi, że przeciwnicy tej koncepcji to są właśnie lewacy, ponieważ oni chcą zniszczyć ten porządek, no i właśnie wprowadzić swój porządek, czyli tą demokrację, która ma być przeciwna tym wartościom chrześcijańskim. Tylko że wydaje mi się, że to jest trochę trudne do wprowadzenia, do tak zdefiniowania, konkretnie podzielenia tak osób na lewaków i nielewaków, ponieważ jednak w dzisiejszych czasach nastąpiła już sekularyzacja, zmieniły się czasy od czasów oświecenia, postępują pewne procesy i ciężko w dzisiejszych czasach mówić o podziale władzy na duchową i świecką. I wydaje mi się, że z tego względu nie możemy każdego, kto nie uznaje takiego podziału, nazywać lewakami. Tym bardziej, że w samym kościele są nurty, które kościele katolickim, które jednak uważają, że ten podział już jest nieaktualny, więc to jest złe pojęcie lewactwa, takie uproszczające bardzo.
Moje filozoficzne zaciekawienie budzi pewna gradacja określeń. Człowiek o poglądach lewicowych, potem lewicowiec, potem lewak. Człowiek o poglądach lewicowych to jest to dosłownie, na co nazwa ta wskazuje. Ma pewien zespół poglądów i można to scharakteryzować. Lewicowiec natomiast to byłby ktoś, kto sobie ceni tę tożsamość lewicową, kto określa siebie jako przynależny do pewnej grupy, partii czy stronnictwa, które ma tego rodzaju poglądy, ale już nie powołuje się na poglądy, tylko na przynależność do pewnej grupy. Lewak natomiast to byłby ktoś, kto nawet nie deklaruje jasnej przynależności do grupy, tylko raczej do pewnego klimatu, pewnej dążności, pewnej skłonności, którą manifestuje. I nic dziwnego, że według pierwszego określenia mamy konkretnych partnerów do dyskusji, bo możemy dyskutować z kimś, kto głosi pewne poglądy. Bardzo trudno dyskutować z lewicowcem, ponieważ on tylko przyznaje się do pewnej tożsamości. Z lewakiem już wcale nie da się dyskutować. Więc słowo lewak jest używane pejoratywnie i ja jestem wielkim przeciwnikiem używania tego rodzaju słów, ponieważ one wykluczają osobę tak nazwaną z przestrzeni dyskusji. Nie można dyskutować z kimś, kogo tożsamość polega nie na tym, że ma pewne poglądy, tylko na tym, że przyznaje się do pewnej dążności czy atmosfery, bo z tym nie da się dyskutować. I wydaje mi się, że w ten sposób usuwa się ludzi poza obręb dyskusji. Nie używałbym tego słowa. Jeżeli ktoś jest ma lewicowe poglądy, to wtedy jest właśnie w tej przestrzeni dyskusji.
No, jeszcze dodatko, że ten termin jest, wydaje mi się, dodatkowo bardzo nieprecyzyjny, szczególnie w polskiej sytuacji, którą mamy dzisiaj, że jeżeli weźmiemy stary, tradycyjny podział na lewicę i prawicę, to okaże się, że partie, które nazywa się powszechnie prawicowymi, bo wydaje mi się, że tak się nazywa Prawo i Sprawiedliwość, to generalnie mają bardziej lewicowe poglądy niż prawicowe, czyli bardziej by się plasowały po lewicowej stronie. A z drugiej strony to oni używają najczęściej słowa lewactwo, czyli tak naprawdę trudno powiedzieć, kto jest kto tak naprawdę w tym.
Raczej mi się wydaje, że tu trzeba rozróżnić lewicowość w kwestiach światopoglądowych i w kwestiach gospodarczych. I tutaj w tym wypadku no, PiS rzeczywiście jest wrażliwy na te sprawy społeczne. No i w tym gospodarczo rzeczywiście ma poglądy lewicowe, natomiast jest w tym sensie prawicowa, jest to w tym sensie prawicowa partia, ponieważ no, w kwestiach światopoglądowych wyznaje tutaj stanowisko tradycyjne.
To znaczy, ja się z tym nie zgodzę, bo moim zdaniem, ponieważ ja mam, wydaje mi się, bardzo prawicowe poglądy, i z PiS-em się absolutnie nie zgadzam i nie głosowałam na PiS i w ogóle się nie identyfikuję z nimi w żadnym sensie. I moim zdaniem oni są, światopoglądowo, nie są tacy, jakbym oczekiwała partii prawicowej.
Na tym kończymy nasz przegląd prasy dzisiejszy. Zachęcamy do filozoficznej lektury dzienników codziennych, to znaczy do tego, aby za pozornie niefilozoficznymi treściami artykułów, a także poszczególnymi pojęciami i słowami, doszukać się istniejącej tam z całą pewnością ciekawej i zagadkowej treści filozoficznej. Dziękujemy.